Drodzy Państwo, mijają niepostrzeżenie wrześniowe dni, prowadząc nas ku październikowi, miesiącowi różańca świętego. Rozważając kolejne części różańca, wspominamy współudział Maryi w dziele naszego zbawienia. W pierwszej części naszej audycji skupmy się zatem na książkach ukazujących wyjątkową obecność Matki Bożej w życiu naszego narodu.
W lutym 1953 roku Stefan kardynał Wyszyński wypowiedział znamienne słowa: „Wszystko postawiłem na Maryję”. Książka, która nosi taki właśnie tytuł, przedstawia wielkie dzieła Boże i doświadczenia maryjne, jakie są owocem zawierzenia Matce Najświętszej przez prymasa tysiąclecia. Stanowi zbiór wygłoszonych przemówień i kazań maryjnych według kolejności wielkich wydarzeń, w czasie których były głoszone śluby jasnogórskie i Wielka Nowenna, milenium chrztu Polski, nawiedzenie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, starania o tytuł Matki Kościoła i wreszcie wybór polskiego papieża. Książka „Wszystko postawiłem na Maryję” świadczy o tym, że Boże cuda dokonują się na naszych oczach, ale jak napisano we wstępie, ktoś o to samotnie walczył, cierpiał, zabiegał, nie ustępował. W godzinach największych udręk ktoś się nie ugiął, nie załamał, ale odnalazł dłonie, które uratowały Kościół i Polskę. Ktoś umęczone oczy dzieci narodu zwracał bezustannie na Jasną Górę i rzucał naród na kolana przed Panią Jasnogórską, aby ratować najbardziej zagrożone placówki. Zostały uratowane seminaria, zakony, katechizacja. Została uratowana wiara Polaków. Co więcej, na stolicy Piotrowej zasiadł papież Polak. To owoc postawienia wszystkiego na Maryję. To odpowiedź Chrystusa na pokorną miłość prymasa i narodu do jego ukochanej matki.
Obecność Matki Najświętszej w życiu naszego narodu przedstawiają także Henryk Bejda i Małgorzata Pabis w książce pod tytułem „Maryja mówi do Polaków. Tajemnice objawień Matki Bożej w Polsce”. Historia Kościoła w Polsce od zawsze była ściśle związana z Matką Chrystusa. Polacy szczególnie ją umiłowali i od wieków znajdowali w niej swoją matkę, orędowniczkę i pocieszycielkę. Świadectwem tego są rozsiane po całym kraju maryjne sanktuaria. Wiele z nich związanych jest z objawieniami prywatnymi, których doznawali wierni. Mają one zwykle legendarny charakter, ale są też i potwierdzone historycznymi dowodami. I chociaż w prawdziwość objawień prywatnych nie musimy wierzyć, niemniej warto je poznać, by lepiej wsłuchiwać się w głos Maryi, w jej kierowane do Polaków prośby i zalecenia. Jedna z bohaterek książki, siostra Leonia Nastał, tak opisuje swoje widzenie. „Byłam świadkiem, jak do Maryi płynęły z ziemi ze wszystkich stron westchnienia, prośby, jęki, łzy, żale, pragnienia. Ani jednego nie odrzuciła Maryja, ani jednego nie odłożyła na później. Nie było u Matki Najświętszej kolejności w zajmowaniu się jakąś sprawą. Zapewne dlatego, że jest Matką Bożą, mogła naraz wszystko załatwiać. Zwracała się do Boskiego Syna z pokorą, ale i z wpływem Matki, mówiła o każdej duszy. Myślałam wówczas, że Maryja jest jakby stacją odbiorczą i nadawczą. Nie tylko wszystkie łaski przez nią spływają na ziemię, ale także wszystkie modlitwy przez nią wchodzą do Boga”. W książce „Maryja mówi do Polaków” są opisane m.in. objawienia w Szczyrku, Giedrzwałdzie, Krasnobrodzie, Licheniu i Górce Klasztornej.
Trzecią książką o tematyce maryjnej są przypowiednie Maryi o losach Polski Ewy Storożyńskiej i księdza Józefa Bartnika. Publikacja przedstawia historię objawień Bronisławy Kuczewskiej, warszawskiej mistyczki i wizjonerki, której ukazywała się Maryja, przynosząc orędzie przestrogi i nadziei dla Polaków. Po raz kolejny niebo wybrało na swoje narzędzie osobę cichą i niepozorną. Objawienia te, choć często lekceważone i wyszydzane, stały się przyczyną wielu nawróceń i nam wszystkim mogą dać wiele do myślenia. W książce „Przypowiednie Maryi o losach Polski” Autorzy prezentują niezwykłe, nadprzyrodzone zjawiska obecne w życiu Bronisławy. Świadectwa uzdrowień i nawróceń, dar proroctwa i potężnej modlitwy wstawienniczej oraz nadzwyczajny dar lewitacji.
Dla wielu Polaków miesiąc sierpień jest czasem pielgrzymowania do stóp Pani Jasnogórskiej. Jednak wielu naszych rodaków, przebywając w tych dniach na urlopach, wpada w sidła sekt, podejrzanych uzdrowicieli, wróżek czy sprzedawców amuletów. O tych groźnych w skutkach działaniach pisze ojciec Aleksander Posadzki w książce Inwazja neopogaństwa. Ojciec Posadzki, wybitny specjalista z zakresu demonologii i okultyzmu, podejmuje w niej m.in. problemy wróżbiarstwa, talizmanów i mody na wampiryzm. Książkę polecamy zwłaszcza rodzicom i wychowawcom, gdyż, jak pisze ojciec Posadzki, coraz więcej dzieci i młodzieży jest zniewolonych duchowo. Wielu rodziców kupuje dzieciom zabawki z elementami satanistycznymi, a później dziwi się, że dzieci są niespokojne i agresywne. Ciekawe ujęcie tematu i wiele trafnych, a zarazem mocnych sformułowań zawartych w książce Inwazja neopogaństwa każe nam uważniej przyjrzeć się niby niewinnym zabawom, które mogą prowadzić do straszliwych następstw.
Jakie mogą być skutki fascynacji magią i okultyzmem, możemy przeczytać w książce ojca Benignusa Szatan istnieje naprawdę. Jej autorem jest duchowny, który egzorcyzmów dokonuje od wielu lat. Jest to bardzo ważna okoliczność, bo często na temat egzorcyzmów wypowiadają się ludzie, którzy nie mają żadnego pojęcia o religii, o teologii, o medycynie, w tym psychiatrii i przede wszystkim nigdy nie byli świadkami egzorcyzmów. Ojciec Benignus wprowadza czytelnika w groźną rzeczywistość wpływów demonicznych, przystępnie charakteryzuje zjawiska nawiedzenia, dręczenia i opętania, tłumacząc, na czym polegają i czym się od siebie różnią. Wyjaśnia, w jaki sposób opętanie i dręczenie diabelskie jest w ogóle możliwe, a także jakie okoliczności sprzyjają występowaniu tych zjawisk. W drugiej części książki odnajdziemy relacje ze spotkań z ludźmi opętanymi lub udręczonymi przez szatana i proces uleczenia za pomocą egzorcyzmów. Opisywane historie mogą szokować i budzić lęk, ale może warto czasem wstrząsnąć czytelnikiem, by przestrzec go przed jakąkolwiek formą wróżbiarstwa czy magii.
Inne świadectwo znanego egzorcysty odnajdziemy na łamach książki ojca Gabriele Amorta i Paolo Rodari pod tytułem Znak egzorcysty. Ojciec Amort opowiada w niej o swoich najcięższych, najdłuższych i najtrudniejszych egzorcyzmach. Przekonany o zbliżającej się godzinie szatana, odkrywa swoje spotkania z piekielnymi duchami, pragnąc przekazać swoje dziedzictwo praktyk, obrzędów i modlitw służących do ich pokonania. Książka zawierająca wiele ciekawych przemyśleń kieruje naszą uwagę na Boga i Jego tajemnicę, a także na tajemnicę zła w świecie. We wstępie do książki Znak egzorcysty autor pisze: wciąż zadaję sobie pytanie, co się stało z naszą katolicką Europą? Jestem stary, ale nie na tyle, by nie pamiętać, czym dawniej była wiara, kiedy w każdą niedzielę kościoły były pełne i kiedy się klęczało, kiedy z naszych krajów na cały świat wyjeżdżali misjonarze, ponieważ seminaria i domy zakonne były pełne powołań, kiedy rodziny były zjednoczone, a mamy wychowywały dzieci. Jakże to współczesne społeczeństwo jest umęczone i wyniszczone. Na kartach książki Znak egzorcysty możemy śledzić, jak ojciec Amort uczył się posługi egzorcysty od swego niezwykłego poprzednika, ojca Candido Amantiniego, który nawet z fotografii potrafił rozpoznać, czy ktoś jest chory, czy opętany.
Postać ojca Amorta możemy lepiej poznać, sięgając do wywiadu udzielonego siostrze Angeli Musolesi pod tytułem Egzorcysta Watykanu. W tym wyjątkowym wywiadzie ojciec Amort opowiada o niezwykłych wydarzeniach, jakich był świadkiem podczas pełnienia obowiązków egzorcysty. Przyjmując nominację na ten urząd, postawił przed sobą dwa cele. Pierwszym z nich była doraźna pomoc cierpiącym, którzy doświadczali działania złego ducha, a drugim uświadomienie kapłanom znaczenia tej posługi. Dziś coraz więcej członków Kościoła, również świeckich, zdaje sobie sprawę z poważnych zagrożeń, jakie niesie ze sobą lekceważenie wpływu mocy zła na nasze życie. Wciąż jednak nasza niewiedza daje wielką przewagę szatanowi w walce między dobrem a złem. Spośród wielu zaskakujących faktów, które opisuje ojciec Amort w książce Egzorcysta Watykanu, przywołajmy dwa. Kiedyś zapytał demona: dlaczego reagujesz gwałtowniej, gdy wzywam pomocy Dziewicy Maryi, niż gdy wzywam Pana Jezusa? On odrzekł: bo jestem bardziej upokorzony i poniżony, gdy zwycięża mnie zwykłe stworzenie, niż gdy czyni to sam Stworzyciel. Drugą ciekawostkę opisuje ojciec Amort następująco. Demony bardzo gwałtownie reagują i stają się zaciekłe, gdy wzywam stawiennictwa Jana Pawła II. Jego nie, mówią mi. A co do niego masz? Pytam złego ducha. Popsuł nasze plany, które tak starannie przygotowaliśmy.
O niezwykle zaciętych zmaganiach ze złym duchem opowiada ojciec Gracjan Majka w książce Święty Ojciec Pio – Walka z szatanem. Przedstawił w niej historię człowieka, który ubogacony przez wiarę, charyzmaty oraz szczególną łaskę powołania zakonnego miał nie tylko poczucie wielkiej misji wyznaczonej mu przez Boga, lecz także poczucie powinności zmagania się ze złem i przeciwnościami. Opisy zażartych ataków i ostrej walki szatana, trwających nieustannie, bez wytchnienia, zadających bezwzględne ciosy, należą do najbardziej wstrząsających w biografii ojca Pio. Jeśli weźmiemy pod uwagę intensywność i różnorodność tych ataków, to nie znajdziemy podobnych w hagiografii katolickiej. Jak święty ojciec Pio sam powiedział jednemu z współbraci: gdybyś widział to, co ja widziałem, to już byś umarł.
Nadprzyrodzone opowieści dotyczą również polskiego zakonnika, znanego głównie z zasług dla rozwoju polskiej medycyny naturalnej, franciszkanina, ojca Czesława Klimuszko. Już jako młody chłopiec zafascynował się niezwykłym wpływem przyrody na ludzkie zdrowie i tym badaniom poświęcił całe swoje życie. Był on jednak nie tylko uznanym zielarzem, lecz również mistykiem, jasnowidzem i wizjonerem, który przepowiedział m.in. wybór Karola Wojtyły na papieża. Nadzwyczajne zdolności telepatii, widzenia przyszłości i diagnozowania stanu zdrowia z fotografii zastanawiały samego jasnowidza. Dzięki nim pomagał chorym, a także rodzinom poszukującym osób zaginionych. Barwną postać ojca Klimuszki odnajdziemy na łamach książki Krzysztofa Kamińskiego Ojciec Klimuszko – życie i legenda. Autor gromadzi w niej niezwykłe dzieje franciszkanina, który całe swe życie poświęcił, by pomagać innym.
Wspaniała znajomość zdrowotnych walorów ziół pozwoliła ojcu Klimuszce leczyć ludzi nawet z najcięższych chorób. W przeciwieństwie do leków, zioła w sposób naturalny leczą oraz pomagają w uodparnianiu organizmu. Pomagają oczyszczać organizm z trujących toksyn, zawierają witaminy i minerały. Niestety często nie rozpoznajemy tych wielkich dobrodziejów naszego zdrowia i obojętnie mijamy rosnące na polach i w lasach pożyteczne rośliny. Wszystkim, którzy sami pragną zaopatrzyć domowe apteczki w zdrowotne ziółka, proponujemy świetny przewodnik po powszechnie dostępnych ziołach pod tytułem Apteka na łące – Rośliny, które leczą – Zbigniewa Nowaka. Autor podaje dokładny opis i fotografię danej rośliny, opisuje zawarte w niej składniki zdrowotne i jej lecznicze działanie, podpowiada, kiedy najlepiej zioła zbierać, suszyć, jak najlepiej stosować na jakie schorzenia. W książce Apteka na łące, Rośliny, które leczą, znajdziemy także receptury na doskonałe preparaty lecznicze do samodzielnego przygotowania, wspomagające zdrowie i leczące rozmaite schorzenia i dolegliwości, takie jak problemy układu krążenia, pokarmowego, oddechowego, bóle głowy, zmęczenie i wyczerpanie organizmu, reumatyzm i artretyzm, nadwaga, cukrzyca i wiele innych.
Inna książka Zbigniewa Nowaka pod tytułem Przetwory z klasztornej spiżarni przypomina starą mądrość, że domowa spiżarnia powinna być nie tylko miejscem gromadzenia przetworów i wszelkich zapasów na zimę, ale swego rodzaju apteką, z której można czerpać naturalne witaminy oraz zdrowie. Przetwory z klasztornej spiżarni są wyjątkowe. Przepisy na nie autor zgromadził, odwiedzając klasztory, korzystając z pomocy i rad sióstr prowadzących na co dzień klasztorną kuchnię. Jest to pierwsza tego typu książka, w której przepisy są dodatkowo opatrzone przez autora komentarzem na temat ich walorów odżywczo-leczniczych.
I na koniec dwie propozycje z cyklu Klasztorna kuchnia świętej Hildegardy, nawiązujące do leczniczej mądrości świętej z Bingen. Za ich podstawę posłużyły książki medyczne świętej Hildegardy oraz wyniki badań doktora Gottfrieda Herzka, odkrywcy i wielkiego popularyzatora myśli świętej Hildegardy. Mottem przewodnim cyklu jest myśl, że gospodyni domowa powinna być świadoma wielkiego zadania, jakie na niej spoczywa, i utrzymywać swoją rodzinę w dobrym zdrowiu i pogodzie ducha. W pierwszej książce pod tytułem Klasztorna kuchnia świętej Hildegardy, zupy i przystawki odnajdziemy nowe wersje rosołu i barszczu, ale także zupę cebulową, czy nieznane w naszej kuchni, a zdrowe i pożywne zupy z dyni, ciecierzycy czy sałaty. Oprócz samych zup są tu także przepisy na różne dodatki, typu kluski, knedle czy makarony.
Druga książka z serii pod tytułem Klasztorna kuchnia świętej Hildegardy, ciasta, zawiera przepisy na smaczne i zdrowe wypieki, opracowane według reguł świętej Hildegardy, potwierdzonych przez współczesną wiedzę medyczną. Strucle, ciasta, torty są to przyjemności, przed którymi przestrzegają zazwyczaj dietetycy i lekarze. W czym więc tkwi sekret prezentowanych przepisów? Odpowiedź jest zaskakująco prosta. Mądrości świętej Hildegardy. Wszystkie przepisy zostały zmienione zgodnie z jej zaleceniami. W składzie smakowitych słodkości znajdziemy tylko zdrowe produkty, powstałe na bazie mąki orkiszowej, surowego cukru trzcinowego czy świeżych owoców. W książce poświęconej ciastom znalazły się też porady dotyczące kuchni orkiszowej oraz 11 reguł wprowadzania orkiszu do codziennej diety.
Mamy nadzieję, że udało się nam zachęcić Państwa do sięgnięcia po te wartościowe książki. Przypomnijmy jeszcze raz ich tytuły. Wszystko postawiłem na Maryję, Stefana kardynała Wyszyńskiego. Maryja mówi do Polaków, tajemnice objawień Matki Bożej w Polsce, Henryka Bejdy i Małgorzaty Pabis. Przepowiednie Maryi o losach Polski, Ewy Storożyńskiej i księdza Józefa Bartnika. Inwazja neopogaństwa, ojca Aleksandra Posadzkiego. Szatan istnieje naprawdę, ojca Benignusa. Znak egzorcysty, ojca Gabriele Amorta i Paolo Rodari oraz egzorcysta Watykanu, ojca Gabriele Amorta i siostry Angeli Musolesi. Święty ojciec Pio, walka z szatanem, ojca Gracjana Majki. Ojciec Klimuszko, życie i legenda, Krzysztofa Kamińskiego. Apteka na łące, rośliny, które leczą, oraz przetwory z klasztornej spiżarni Zbigniewa Nowaka. Klasztorna kuchnia świętej Hildegardy ciasta oraz klasztorna kuchnia świętej Hildegardy zupy i przystawki.
Zanim rozpoczniemy telefoniczne rozmowy z Państwem o przeczytanych książkach, pragniemy jeszcze zaprosić naszych słuchaczy z Warszawy i okolic na spotkania w ramach kursu Studium Edukacji Narodowej. Program studium obejmuje przedmioty fundamentalne dla rozumienia człowieka i świata, zjawisk historycznych i kulturowych, edukacji i funkcjonowania mediów. Udział w zajęciach jest doskonałą szkołą formacji intelektualnej i duchowej oraz sprawdzonym sposobem kształtowania kreatywnych i prężnie działających środowisk katolickich. W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numer telefonu 81 534 99 66 lub 81 743 75, 15. Powtarzam. 81, 534, 99, 66 lub 81, 743, 75, 15. Informacje o kursie odnajdą Państwo również na stronie www.ien.pl. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do rozmów telefonicznych.